Dzisiaj chciałem słowo mówić, które będzie kontynuacją słowa sprzed 2 tygodni. 2 tygodnie temu mówiłem takie słowo, jak zmiażdżyć ducha Babilonu. Jak zmiażdżysz ducha Babilonu. To było słowo, jak nie pamiętacie, sponsorowane przez Ruch Rasta. Niektórzy później mi przysyłali fajne linki po tym kazaniu. Dziękuję, jestem wdzięczny, jestem zbudowany. Dzisiaj żartowałem sobie na Facebooku, że dzisiaj kazanie będzie, które będzie odpowiedzią na pytanie, jak żyć, panie premierze. I to jest w ogóle pytanie, które często ludzie zadają pod tytułem, jak żyć w ogóle, pytają się Boga. I mają z tym różnego rodzaju problemy. I to jest pytanie, które zawsze dźwięczało w uszach, szczególnie tych, którzy chcą żyć z Bogiem, którzy chcą się Bogu podobać. Ja tydzień temu mówiłem, 2 tygodnie temu mówiłem słowo, jak zmiażdżysz ducha Babilonu, o tym, żeby żyć wolniej, że co nagle to po diable, takie było przede wszystkim kazanie. Natomiast dzisiaj chciałbym jakby kontynuować to, ponieważ te rzeczy, które będę mówił, będą kontynuacją, chociaż skupić się troszeczkę na czymś innym. Tydzień temu mówiłem o tym, żeby zaprzeczyć, 2 tygodnie temu mówiłem o tym, żeby zaprzeczyć postępowaniu takim w duchu Babilonu, czyli nie, przestać się spieszyć, przestać gonić, przestać walczyć w sposób, który Bóg nas do tego nie upoważnił. Dzisiaj chciałbym bardziej się skupić na osobie Boga. Na tym, że my tego ducha Babilonu pokonujemy poprzez relację naszą z Panem. I dobrze, już za długie te wstępy. Od razu pójdźmy do 1 wersetu z księgi Micheasza 6:8, który mi bardzo mocno przez ostatnie 2 tygodnie chodzi po głowie. Jest bardzo takie wprost, dokładnie do odpowiadający na to pytanie premiera na ducha tego czasów. Micheasz 6:8 mówi tak. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda od ciebie Pan. Tylko abyś. Wiesz, jest czasami takie coś, znajdujemy w Biblii taki werset, który po prostu mówi tylko to, albo tylko to, albo daje całkowitą odpowiedź bez dyskusji. Później się często okazuje, że życie jest bogatsze i że to była tylko taka fraza kaznodziejska, żeby coś podkreślić, ale bez względu na to, czy to jest tylko fraza, która tak mówi tylko, tego żąda od nas Bóg, bo wiemy, że gdyby tylko, to nie byłoby 913 przykazań w Torze, tak? Nie, Jezus nie zostawiłby nam całego katalogu rzeczy, których od nas oczekuje i mówi, ale spróbujmy pochylić się nad tym wersetem. Jeżeli on mówi, że tylko tego żąda od nas Pan i oznajmiono nam, co jest dobre naprawdę, co jest dobre, co jest złe, to przeczytajmy to. I tu są 3 rzeczy wymienione w tym wersecie Micheasza 6:8 przez u tego proroka mniejszego. Po pierwsze, abyś wypełniał prawo, albo tam lepiej by było przetłumaczyć, czynił sprawiedliwość. Tak by to było dosłownie, inne tłumaczenia właśnie bardziej w tą stronę idą. Czyli czynił sprawiedliwość, czyli mitzwę, tak? Żył sprawiedliwym życiem, dobrym. Prawo to jest takie legalistyczne bardziej, tak? Ale żył prawym życiem, sprawiedliwym życiem. Drugie, okazywał miłość bratnią, czyli żeby to się wyrażało w miłości do wszystkich ludzi, którzy cię otaczają. I trzecie, na tym, na czym ja chcę się skupić w tym pokonywaniu ducha Babilonu, w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I to jest ciekawe. Taką książkę tworzę z taką osobą, taki książka trochę wywiad o Bożych rzeczach. I to było chyba już rok temu, mieliśmy taką rozmowę w samochodzie, nagrywaliśmy to i ta osoba mnie spytała, co uważam za dobro? Co uważam za dobro w życiu człowieka? Co to jest takiego, że można czynić dobro? Co to jest? I wiecie, tak jak zwykle zdarza się, kiedy tak szybko staram się odpowiedzieć, odpowiedziałem teraz też bardzo szybko i powiedziałem, dobro to jest posłuszeństwo Bogu. I tą osobę tak zamurowało i później cała fajna rozmowa się z tego rozwinęła, ponieważ ta osoba, która mnie pytała, miała na myśli takie popularne i powszechne myślenie o dobrze, tak? Co to jest człowiek, który czyni dobro? I my też mamy takie odpowiedzi w naszym sercu, tak? Najłatwiej sobie pomyśleć, kto to jest dobry człowiek dla mnie. To od razu go widzimy, tak? Jakie on spełnia kryteria, że nam pomoże, że poświęci nam czas, że pochyli się nad nami, że da nam pieniądze, że przyjdzie do nas, kiedy jesteśmy chorzy lub samotni, a kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, to nie będzie nam zawracał głowy i nudził. Mamy swoje kryteria, tak? Dobra. I też często, kiedy myślimy o dobrym człowieku i innym na zewnątrz, może już nie względem nas, to też mamy tego rodzaju rzeczy. I w tej rozmowie, w tym wywiadzie, ta osoba do mnie mówi, jestem zaskoczona, jak mógłbyś powiedzieć, że prawdziwe dobro to jest posłuszeństwo Bogu? Ja mówię, no tak, no z tego wszystko się rodzi, tak? Jeżeli jestem posłuszny Bogu, to jestem w doskonały sposób dobry. Mówię, nie miałem tego na myśli. Miałem na myśli, wiesz, że no dobro to jest taka jakaś bezinteresowność, to jest takie, taka możliwość czynienia rzeczy ponad to, co potrafimy, żeby pomóc komuś. Wiesz, i to tak fajnie wygląda, to takie jest humanistyczne, natomiast jeżeli zobaczymy do Biblii, to Biblia nigdy w ten sposób dobra nie definiuje. Te wszystkie rzeczy takie, przeprowadzić staruszkę przed ulicę, poczęstować głodne dzieci cukierkami, one się zawierają w tej definicji dobra, żeby być posłusznym Bogu, ale odwrotnie często nie jest. Bo człowiek na zewnątrz może wyglądać jako ten, który czyni dobro, czyni dobrze, ale tylko Bóg wie, czy on jest dobry i czy to jest prawdziwe dobro. Tak? Można by powiedzieć też, w tym tygodniu też rozważałem kwestię grzechu. To jest ciekawy temat, podobnie jak temat piekła. Ostatnio mi piekło zarzuciłem, ale dźwięczało mi dłuższy czas w uszach, muszę wrócić do niego. Piekło w Biblii. To jest ciekawe. Teraz grzech mi się pojawił. Pewnie do tego wrócę, ale można by też powiedzieć dla potrzeb tego kazania, co jest dobre, to że z jednej strony mamy grzech, a z drugiej strony mamy dobro. Jeżeli grzech jest wyjściem poza to, czego Bóg oczekuje, zejściem z drogi, chybieniem celu, to prawdziwe dobro jest trafieniem do celu. Trafieniem w to, co najważniejsze, to, co najistotniejsze. Czyli dobro to nie jest koniecznie to, co się nam wydaje, że jest dobrem, ale dobro to jest to, co Bóg mówi, że jest dobrem. Nie, może ja coś tutaj komplikuję, nie wiem. Ale dobrze. Bóg mówi, co jest dobre? Dobre jest to, abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest nazwane dobrem. Szukasz dobra? Szukasz tego, co najważniejsze w twoim życiu? Żyj z Bogiem, tak? Teraz to słowo obcował. Co ono oznacza? To jest takie hebrajskie słowo. Można sobie zrobić zdjęcie telefonem tych klinów, które tutaj są umieszczane po hebrajsku. To jest słowo halak. I to po prostu słowo oznacza chodzić lub chodzić z kimś. Tak? Więc jeżeli Bóg mówi, że chce od nas tego, żebyśmy, że to jest dobro prawdziwe dla nas i oczekiwane wobec nas, to jest chodzenie z Bogiem, to jest to, na czym powinniśmy się skupić. Chodzić z Bogiem, obcować z Bogiem. Czy chodzisz z Bogiem? Czy chodzisz przez całe życie z Bogiem? I zobaczmy kilka wersetów, zaraz będziemy to rozwijać i dojdziemy do, aż na koniec dojdziemy do słów Pana Jezusa, co on miał na myśli, kiedy mówił o obcowaniu z Bogiem, o chodzeniu z Nim. Chodzi o relacje, o więź, tak? Można chodzić samemu, a można chodzić z kimś, tak? Z kim chodzisz? Dzisiaj już się tak nie mówi. Ale tak jeszcze 20 lat temu to się mówiło, chodzę z nią. Chodzę z nim, tak? To było ciekawe, to było określenie na dzisiaj się chyba mówi, mam chłopaka, mam dziewczynę. Czy nie wiem, jak to się mówi. No nie. Trudno, minęły te czasy, już nie wrócą. Dobrze, już nie uczmy się tego. Dowiem się od mojej córki za niewiele lat. W każdym bądź razie chodzić z. Więc tak samo z Bogiem. Można chodzić samemu, można chodzić z Bogiem. Tak? Tu jest powiedziane, że w pokorze chodzić z Bogiem. Czyli nie tylko deklarować, że to jest mój Bóg, że ja z Nim żyję, że ja z Nim chodzę, że jestem z Nim zaręczony, ale jeszcze we właściwy sposób chodzić z Nim, tak? Czyli można powiedzieć szanując, respektując Jego wyższość w swoim życiu. To jest dobre. Teraz jak w tym całym zgiełku naszego życia rozważamy różne rzeczy, co jest dobre, co jest właściwe na dzisiaj, ja dzisiaj, chciałbym, żebyśmy dzisiaj w czasie tego kazania poszli do relacji z Bogiem, do relacji z Jezusem i do chodzenia z Nim, jako tym, co jest zdefiniowane przez Słowo jako to, co jest dobre. Czy twoje życie jest dobre? Czy wiedziesz dobre życie? Odpowiadamy z perspektywy tego wersetu, z perspektywy tego słowa. Jest dobre, jeżeli chodzisz z Bogiem. Jeżeli jesteś w Nim relacji. Jeżeli w pokorze obcujesz ze swoim Bogiem. Jeżeli zachowujesz relacje, to masz dobre życie. Czasami jest tak, że inni ludzie mogą postrzegać nasze życie jako dobre, ale my go nie postrzegamy jako dobre. Często jest to związane z tym, że jest ono pozbawione być może relacji z Bogiem. Czasami myślimy, widzimy coś takiego, ojejku, wziął się i powiesił, a to był taki dobry człowiek. Oglądam wiadomości, prawda, i się słyszy tam jakiegoś po prostu człowiek, jakiś zabił żonę i wszystkie swoje dzieci, i później sonda uliczna do wiadomości, pan pyta, mówi, nie, to był taki dobry sąsiad, taki życzliwy dla wszystkich, no szok. Prawda? I to jest pytanie. Czy to był dobry człowiek? Czy on miał dobre życie? Ty możesz, o tobie mogą ludzie mówić, to jest taki dobra siostra, taki dobry brat. A ty myślisz, że ty jesteś dobry brat? Czy ty swoje życie postrzegasz jako dobre życie? Czy je po prostu... Czy dowartościowujesz je w taki sposób, jaki Bóg je dowartościowuje? Czy ty dostrzegasz wartość swojego życia? Być może problem jest właśnie z tym, że jest problem w tej żywej, prawdziwej, toczącej się relacji. Teraz wiecie, miałem też taką refleksję. Byłem na pogrzebie Mariusza mamy w piątek, tak? W piątek to było. I miałem taką myśl, prowadziłem tą ceremonię. Pierwszy raz w ogóle takie wyzwanie, bo pierwszy raz w życiu od początku do końca byłem za wszystko odpowiedzialny. I teraz już wiem po pierwszym razie, jak rzeczy nie robić. Nie, z zewnątrz ludzie powiedzieli, że było dobre. Że dobry był pogrzeb. Dobrze. Dla mnie tak inaczej może. Taki. Ale okej, spoko. Natomiast miałem taką silną, fajną refleksję. Bo oczywiście wiem, co mogę zmienić i poprawić. Ale miałem taką silną refleksję. Pogrzeb to jest ciekawe wydarzenie. Robione przez żywych, dla żywych. A ten, który umarł, jest tylko pretekstem. Na dodatek nieobecnym. Mówiłem to słowo do tych, którzy słuchali. Odnosiłem się, była bardzo fajna reakcja, był bardzo dobry czas. Obok stała trumna, czasami się do niej odwracałem, wskazywałem na nią. I później po prostu, później szedł ten kondukt i sobie myślałem, to jest niesamowite. Pogrzeb to jest wydarzenie robione dla żywych, przez żywych, a ten, który odszedł, jest tylko pretekstem. I wiesz, ja myślę, że to jest właśnie to, że w naszym życiu chodzi o to, co żyje i co jest obecne, a nie to, co jest deklarowane i jest wspomnieniem. Jeżeli nasze życie ma być dobre, to ono musi być żyjącym życiem z naszym żyjącym Bogiem. On nie może być tylko pretekstem do naszego postępowania. Mam dobre życie, bo mam pretekst, mam Biblię. I staram się, żeby to po prostu jakoś tak się trzymało tej księgi. Podporządkowuje się pewnym wartościom. To są wszystko dobre rzeczy, to nie są złe rzeczy, tak? Jest coś, co jest przed. Przed wierzę, że jest relacja i chodzenie z Bogiem. Więź. Coś, co pulsuje. Wiecie, ja myślę, że wtedy będziemy mieć dobre życie, kiedy my sami dojdziemy do miejsca, że my je ocenimy, że ono jest dobre. Czasami ludzie próbują oceniać życie, też, to jest też z wiadomości z tego tygodnia, chyba z TeleExpressu, że jakieś blogerki modowe, które mają blogi o modzie, jakieś nastolatki z Europy, zawieziono do Kambodży, do szwalni. Nie wiem, czy ktoś z was się słyszał o tym. I one tam spotkały kobiety, które za 50 centów dziennie szyją sukienkę, która jest później sprzedawana na przykład za 60 euro, czy 60 dolarów. I one przeżyły szok. I płakały tam w tym wywiadzie. I to w ogóle kampanię robią całą z tego. Taką humanitarną, tak? Która ma wspierać tych wykorzystywanych ludzi w tych fabrykach azjatyckich. I teraz często my też tak myślimy, kiedy Viola przyjedzie teraz niedługo już z Nepalu do nas, była w Afryce. I my często tak próbujemy dowartościować nasze życie i powiedzieć, słuchajcie, my naprawdę mamy dobrze. Boże, jak my tu mamy dobrze w tej Europie, jak my tu mamy dobrze w Polsce, mamy wszystko, mamy portfele, mamy karty, mamy telefony, mamy jedzenie, nikt nie ktoś może nie jadł śniadania, to dlatego, że nie chciał, a nie dlatego, że nie mógł po prostu. Wiesz, po prostu. Ale ciekawe jest to, że to w momencie takich może ostrzejszych kazań, pokazania paru slajdów ubogich ludzi, to nam pomaga na jakiś czas, na chwilę taką, i powiedzieć, o tak, trzeba dziękować Bogu, o dziękujmy Bogu, jest dobrze, mamy dobre życie. Ale później idziesz do domu i ty sam z sobą Znowu po prostu, no nie wiem, musiałbyś cały czas grać jakieś radio z Bangladeszu w twoich uszach. Ciągle ktoś musiałby zdjęcia przeglądać głodujących dzieci. Nie wiem, coś... To nie działa w ten sposób, że ty docenisz swoje życie, ponieważ postawisz je w kontraście wobec tych, którzy naprawdę mają przerąbane. Twoje życie jest dobre wtedy, kiedy ty je postrzegasz jako dobre. Kiedy ty je widzisz dobrym życiem. Nie dlatego, że przez... Wiecie, i ludzie też próbują mieć dobre życie przez to, że rywalizują i chcą pokazać, że przebili się do pułapu, gdzie był ktoś, komu zazdrościli. I wtedy na krótko mają dobre życie. Zmywarkę kupili. Moja kuzynka, znaczy mojej siostry, kuzynka moich dzieci, córka mojej siostry. Ona po prostu ostatnio tego nastolatka się zrobiła i ulubiony tekst przy myciu naczyń to jest: a u ciesiuków jest zmywarka. I męczy swoją mamę po prostu i tatę. I oczywiście myje. A moja siostra zawsze chodzi i mówi: jeszcze kupię jeszcze tą zmywarkę. Kupię. Kiedyś jej kupię. I raz przychodzą takie momenty w naszym życiu, że babam! Wow, flakon Chanel 300 ml. Kurczę. Jakie są? 250? Oczywiście. Widziałem kiedyś są takie całe butle, nie wiem czy oglądaliście, goście, jak sobie facet pół litra do kąpieli wlał takiego perfumu. Dość ciekawe po prostu. Dopiero coś, nie wtedy, kiedy się dochapiesz, kupisz sobie coś, jakiś sabo, to tylko na chwilę. Później zostajesz z tym i wiesz, czy masz dobre życie. I bogaci ludzie zazdroszczą ubogim ludziom życia. I mówią, ten to ma dobre życie, bo nie ma kasy, nie ma tych wszystkich trosk. Ja tu kupiłem dom, dach mi przecieka, ubezpieczenie na rok, to mnie kosztuje 1000 zł. A tamten ubogo, ale chętogo i spokój, dzieci szczęśliwe, jakieś święta mają fajne, warcaby sobie grają. A my tu 3 PlayStation w domu i nieszczęście. Ci ubodzy siedzą w domu i mówią, no tak, no my to tak skromnie, tak karpik usmażony, na galaretkę nie starczyło, choinka, ale tamten gość, ten to ma willę, tych lampek se zaświecił, pewnie rachunek będzie miał jak za 2 miesiące za energię. Ten to ma dobrze. Bez sensu. I nikt nieszczęśliwy. I tak samo my. Więc dobre życie masz wtedy, kiedy sam je zdefiniujesz, że jest dobre. A to jest uzależnione od relacji, bo nie jesteśmy powołani do życia z samotności. Jesteśmy stworzeni przez kogoś, powołani do bycia z nim. Do bycia, pogłębienia relacji, do słyszenia. Żeby to odbywać, tą podróż życiową, która jest tak naprawdę, nie polega na przemieszczaniu się w kilometrach, odwiedzaniu, zwiedzaniu Europy, świata, tylko ta podróż, która jest podróżą serca z naszym Bogiem, że my chodzimy z naszym Bogiem. To jest prawdziwa podróż. Ona się odbywa głęboko, na głębokościach naszego życia. I tam jest ta satysfakcja, tam jest ta radość. Dobra, wersety. Rozgadałem się. Pierwsza Mojżeszowa 3:8. Pierwszy, o którym jest powiedziane, że się przechadzał, był Bóg. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się, to jest właśnie to hebrajskie słowo halak, po ogrodzie w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem pośród drzew ogrodu. Więc można by też powiedzieć, że tego, czego żąda od ciebie Bóg, to abyś w pokorze przechadzał się ze swoim Bogiem w życiu. Tak? Pytanie jest bardzo proste. Co mieszka w twojej duszy na co dzień? Bo to, co mieszka w twojej duszy na co dzień, to jest to, w czym się przechadzasz, w czym chodzisz, co robisz, gdzie jesteś. To jest to miejsce, w którym jesteś. Czy tam mieszka troska? Czy tam mieszka jakaś walka? Słucham? Czy narzekanie? Czy próba zmienienia innych? Czy jest tam pokój i radość z tego, że ja jestem z Bogiem i tu jestem i jest dobrze? Gdzie to? Potrzeba praktyki, żeby to nabyć, ale dobrze jest zacząć od zdania sobie sprawy, od poinformowania siebie, bo to jest zdanie sobie sprawy, to jest poinformowanie siebie w sposób taki pełny objawienia. Zdać sobie sprawę z tego, że tu gdzieś nie ma tej pełni, tej harmonii. Jak ja to robię? Ja mam straszne życie. Niedobre. Chciałbym mieć dobre życie. Teraz żartuję trochę, ale trochę nie żartuję, tak żebyście zrozumieli. Bo wy oczywiście mówicie, że ja mam fajne życie, a ja jestem przekonany, że to wy macie to fajne życie. Bo nie widzę na sali żadnego pastora jeszcze póki co. Więc wy macie to fajne życie prawdopodobnie. Dobra, okej, wracam do tematu. Więc mam straszne życie. Zaczyna się dzień, tak? I teraz ja mogę zacząć ten dzień od chodzenia z Bogiem, od razu. To może być pierwsza rzecz, którą po prostu czynię, to jest wchodzę w relację z tym, dla którego żyję, którym oddycham, który mnie podtrzymuje przy życiu. Budzę się. A mogę w zupełnie inny sposób zaczynać każdy dzień. Mogę zaczynać życie od myślenia o tym, z czym będę chodził teraz przez cały dzień. Możesz chodzić z kimś albo z czymś. Tak? Jeżeli to jest dzień tak zwany roboczy, to jest plan na cały dzień. Trzeba gdzieś zdążyć na czas, dojechać do pracy, coś załatwić, coś jest umówione, coś zapłacić, przychodzi ktoś do nas, my do kogoś, jesteśmy na coś umówieni, terminy nas gonią, jakieś rachunki i to może stać się treścią życia człowieka. I to jest to, z czym będzie chodził. Ale to nie jest nazwane dobrem, o którym Bóg mówi, powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czy żąda od ciebie Pan, abyś obcował ze swoim Bogiem. Więc to jest pierwsze, co powinno być w chodzeniu, w przechadzaniu się w życiu, to jest pójść do relacji z Nim i stąd wyruszyć w podróż do wszystkich innych rzeczy. Kiedy jest to dzień wolny, to dla niektórych jest jeszcze gorzej. Bo ile w dniu tak zwanym roboczym, jak nawet nie mają z kim chodzić, to mają z czym chodzić, bo mają tysiące zadań, trosk, spraw do załatwienia, nauki, egzaminów, pracy i tak dalej, to w dniu wolnym może być ciężko. Bo z czym wtedy chodzić? Tak? Wtedy próbujemy sami powymyślać sobie rzeczy, którymi napełnimy nasze życie. I to też może być takie, że kończy się dzień i nie mamy tego, co jest dla nas przygotowane. Co może mówić, że żeby oddzielić szabat, bo to jest dzień Pana, więc my ten dzień oddzielamy dla Niego. Więc tak naprawdę prawdziwy szabat, ten, do którego jesteśmy powołani każdego dnia, nie tylko raz na 7 dni, to jest oddzielić swoje życie dla Niego i żyć cały czas w szabacie, czyli w relacji z Nim. Kiedy już to Jego dzień, to ja nie wymyślam w tym dniu, co będę robił. Ten dzień jest Jego, więc ja wchodzę w ten Jego dzień, żeby być z Nim. To mówię teraz o szabacie jako o dniu w kalendarzu, jako ostatni dzień tygodnia, tak? Ale jeżeli my teraz w tym nowym przymierzu, nie chodzi o prawo, nie chodzi o wypełnienie prawa, ale chodzi o coś więcej, o coś wyżej, głębiej i dalej, to my jesteśmy zgodnie z listem do Hebrajczyków powołani do tego odpocznienia, do tego szabatu, każdego dnia, więc my wchodząc w nasze życie, my oddzielamy się dla bycia z Nim przede wszystkim i dopiero z tej pozycji zaczynamy czynić wszystkie inne rzeczy. Więc wchodzimy w miejsce pokoju. Dobrze, okej, idźmy dalej. Będę jeszcze to rozwijał. Tu jest powiedziane o pierwszej osobie, której jest powiedziano, że chodził z Bogiem. To jest po zrodzeniu Metuszelacha, tak jest w Brytyjce, popularnie znany Metuzalemem. To jest najdłużej żyjący człowiek na ziemi. On był synem Henocha. Chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Mimo że jego syn później był najdłużej żyjącym człowiekiem na ziemi, to jego ojciec żył około 1/3 tego, ponieważ szybciej został zabrany przez Boga. I my często czytamy ten fragment i zastanawiamy się, o co chodziło z tym chodzeniem. Na czym to polegało? Ale wiecie, ale chodzić z Bogiem, to jest, ja już wam powiedziałem to i to jest wynika z tych wszystkich wcześniejszych wersetów, to jest po prostu życie z. Więc można powiedzieć, że on żył z Bogiem. On był z Nim cały czas. I to jest niesamowite, bo my się pytamy, co robić w tym życiu? Czym zapełnić to życie? Czym się zająć? Bóg mówi, nie, nie, odwrotnie. Najpierw będziesz chodził ze mną, będziesz żył ze mną i przez to zrobisz właściwe rzeczy. Czyli jest zupełnie odwrotnie. Mówię, pastorze, ale pozwól, powiedz nam konkretnie, jak żyć? My nie chcemy, my wiemy, że ty masz taki zawód, musisz powiedzieć 56 kazań w roku, musisz nawymyślać, to wszystko jest fajne, ale my tu przychodzimy, żeby otrzymać prostą odpowiedź i prostą wskazówkę. Wolność wiesz, przewinę czy nie? Nie wolno. Prosta odpowiedź, tak? I takich pytań możemy mieć mnóstwo, tak? Pastorze, a mój mąż to chce, żebyśmy. Co ty na to? Pastorze, a moja żona to to i to. Czy tak być powinno? Pewnie. I mimo, że my nie mamy takiej tradycji jak do Jezusa, do którego przychodzono i mówi: Panie, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną majątkiem. A Jezus mówi: wyście zwariowali. Czy jestem sędzią między wami? To mimo, że my nie mamy takiej tradycji, to jednak oczekując na takie proste odpowiedzi: Boże, pastorze, powiedz, po prostu powiedz. Czarne, białe, stop. Ja nie chcę tych wszystkich rozkmin. Ja chcę wyjść stąd i chcę wiedzieć.
Amen.
Jak żyć? Co jest dobre? I to jest, ja o tym mówię. Tylko że właśnie ta odpowiedź, ona jest po prostu, ona wynika z tego, że Bóg nas powołuje do relacji. I mówi, będziesz miał dobre życie, jak będziesz żył z Bogiem, będziesz w relacji z Nim. Wtedy z tego wynikną wszystkie odpowiedzi. Będziesz blisko Niego. Czasami mnie ludzie, teraz będzie wątek z moim ulubionym tematem, czyli żenienie się, wycieczka. Ludzie przychodzą i mówią po prostu, czemu ci starsi ludzie, oni po prostu przyjeżdżają do domu, a matka się pyta, a kiedy będziecie mieli dzieci? A my dopiero jesteśmy 7 lat po ślubie. A później już są dzieci. A ta babcia pyta, a kiedy ja na wnuki? Czy ja umrę i zobaczę wnuki? Czy ja umrę nie zobaczywszy wnuków? I młodzi ludzie zawsze mają taką tendencję, żeby tego rodzaju pytania ich wkurzają. Nie lubię jeździć na święta dom. Zaraz mnie będą pytać, czy już mam chłopaka, kiedy będę za mąż. Nie lubię. Niech się odczepią. W tym roku im powiem, że już mam, że się ożeniłem. Wtedy będą się zastanawiać, dlaczego ich nie zaprosiłam. I będą mieli zagwozdkę. I młody człowiek po prostu chce to zrzucić sobie tą presję. I dobrze, bo trzeba presję zrzucić. Spoko, jestem z wami. Też zrzucałem swoją presję. Jak był czas tej presji. Ale ja bym spojrzał na to z innej strony teraz. Spróbujmy być pozytywni dla naszych rodziców i dziadków. Ci starsi naprawdę wiedzą, co jest dobre. I wiedzą, co jest najważniejsze. Młodzi często tego nie wiedzą. I teraz to jest, ilustruję tym tylko, bo nie chcę tutaj teraz robić wycieczek i po ilu latach ślubu trzeba mieć dziecko. Ja miałem 12 lat po ślubie, więc spoko. Ale to jest tylko ilustracja do tego słowa. Pastorze, jak żyć? Co mam robić? A Bóg odpowiada... Tak jakby mógł powiedzieć, ojciec, powiedzieć, ożeń się, miej dzieci, tak? To Bóg odpowiada, już ci powiedziałem, co jest dobre. Żyj ze mną. Chodź ze mną. Bądź w relacji ze mną. Wiecie, to jest ta ilustracja. I to jest, z tym małżeństwem to nie jest tak, jak może niektórzy się irytują, że przykład kulą w płot, ale to tak nie jest. Bo Słowo Boże pokazuje, że my jesteśmy oblubienicą Chrystusa. I to nasze przymierze z Nim jest na zasadzie więzi małżeńskiej. Tutaj to słowo akurat chodzić z Bogiem nie oznacza tego, co tam było powiedziane obcować. To jest inne słowo i może kiedyś do tego dojdę, że często relacja po prostu między nami a Bogiem jest opisywana w Brytyjce słowem obcować, gdzie jest tak sama relacja, dotyczy relacji między mężczyzną i kobietą. Jest powiedziane, że tam Adam obcował z Ewą i później się urodziło. Akurat w tym przypadku tak nie jest. To słowo hebrajskie, które tutaj jest użyte, ono nie mówi o tym, nie jest użyte w tym aspekcie. Ale jesteśmy oblubienicą. Jesteśmy powołani do życia. O Izraelu cały czas jest mowa, że on jest poślubiony swojemu królowi, swojemu panu, swojemu Bogu. I niewierność jest opisywana nie tylko jako przekroczenie pewnych praw moralnych, ale zerwaniem przymierza małżeńskiego. I ty jesteś cudzołożnicą. Do Izraela Bóg mówi. Ty mnie zdradziłaś. Największy hardkor w księdze Ezechiela, gdzie jest powiedziane, w jaki sposób cudzołożyłaś. I to jest bezpośrednio związane, ilustrowane zdradą małżeńską, seksualną zdradą. Więc teraz, jeżeli my się pytamy, jak żyć, to Bóg mówi, podejdź bliżej. Czy ty mnie znasz? porozmawiajmy, poczuj, co ja czuję. Oddaj mi swój szabat, oddaj mi całe swoje życie. Ja cię poprowadzę, ty będziesz wiedział, co masz czynić. Zanurz się w Duchu Świętym. Przestań się napinać. Dokąd tak biegniesz? Co chcesz zrobić? Chodź z Bogiem. Przyjdzie do ciebie szatan, a przyjdzie. Za godzinę już przyjdzie. Do niektórych za pół godziny, a do niektórych, z niektórymi teraz tu siedzi na tej sali. Dobra, okay. I powie tak. No i co ty robisz ze swoim życiem? No i popatrz, jak twoje życie wygląda. Czy to jest dobre życie? Czy to jest to, co powinno być? Głosy Belindy, tak? Jak ty żyjesz? Wtedy mu odpowiedz. Ja żyję z Bogiem. No ale jak? Czy są tego owoce? Czy są tego owoce? Czy są tego owoce? Mieszkamy razem? Śpimy razem? Mamy intymność razem? Już ty się o owoce nie martw. Owoce w życiu z Bogiem są owocami intymności. I niech on odejdzie. Dlaczego ma tobie psuć randkę? Nikt nie przychodzi do drzewa na wiosnę, kiedy zaczyna kwitnąć i nie potrząsa tego drzewa, żeby pamiętało, że śliweczki mają być na jesieni. Szatan właśnie to robi z nami. Przychodzi i po prostu... Tylko się pilnuj. Tylko się pilnuj, żeby śliweczki były. Jak twoje życie wygląda z Bogiem? Jak ono wygląda? To możesz powiedzieć, słuchaj, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Z owocami jest jak z rolą. Przyjdzie szatan cię oskarżyć, no powiedz. Szatanie, coś ci powiem. Wyszedł siewca, żeby siać. I we właściwym czasie, czy rolnik śpi, czy nie śpi, czy jest noc, czy dzień, ziarno rośnie. No ale jak twoje życie wygląda? Ja żyję z Bogiem. Nie psuj mi randki. Nie psuj mi miesiąca miodowego. Mamy teraz miesiąc miodowy z Panem Bogiem. Co ty się tak po prostu piechlisz? Szatanie. Co te owoce chcesz tak szybko widzieć? Co tą temperaturę podkręcasz? Przyjdzie, żyje z Bogiem. On nasancza mnie, ja nasanczam Jego, nasanczamy siebie, ogrzewamy siebie, mówimy do siebie, obdarzamy siebie pokojem i łaską, ja Boga, Bóg mnie. Z tego na pewno coś będzie. I to coś dobrego. Bo to nie jest byle kto. To jest wybraniec mojego serca. Później do Noego. To jest ciekawe, bo to jest po prostu... Po kolei to było tak, że to był Henoch, który chodził z Bogiem. Później był Metuzalem, człowiek najdłużej żyjący na ziemi. W filmie o Noem to ten, co jagódek szukał. Później był Lemech, jego syn. I Noe to był wnuk Metuzalema i prawnuk Henocha, Noe. Jest powiedziane o nim, a oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. To jest piękne. Po prostu chodził z Bogiem. Obyśmy my wszyscy chodzili z Bogiem. Obyśmy my wszyscy z Nim żyli. Obyśmy my wszyscy o Nim nie zapominali. Obyśmy my cały czas z Nim byli, nasączeni Nim, przesiąknięci Nim. Dobrze, co tu mamy dalej? Dobrze, teraz przechodzimy do słów Jezusa. I tym skończymy tutaj w tym tak zwanym Nowym Testamencie. Jana 6,27. Jezus mówi tak: zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Zatrzymam się na chwilę, mógłbym to przewinąć dalej, ale wtedy zobaczycie całą odpowiedź. Ale tu chcę tylko się skupić na tym słowie pokarm. Jest pokarm życia doczesnego i jest pokarm życia wiecznego. Pokarm doczesny daje życie doczesne. Nie zagłodzisz się, będziesz żył, będziesz miał energię, odpowiednia dawka kalorii, witamin. płynów i tak dalej, białek, wszystko tak jak potrzeba. To jest pokarm dla ciała. Ale tutaj Jezus mówi, że jest też pokarm, o który mamy zabiegać, bo tamten nie mamy zabiegać, tamten się po prostu i tak będzie, nie umrzemy z głodu. Jakbyśmy chcieli, to nas dopadną i nam zrobią po prostu dożołądkowo rurkę, włożą nas, nakarmią, nie pozwolą nam umrzeć i mamy się o to nie martwić. A mówi, zabiegajcie o pokarm, który jest pokarmem życia wiecznego. Czyli jest pokarm, który my musimy jeść, żeby mieć życie wieczne, żeby nasze życie dzisiaj było dobrym życiem, było życiem wiecznym już teraz. Tak? Mówimy tak w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, że życie, zbawienie to nie jest to, co jest po śmierci, kiedy przejdziemy przez czyściec, tylko życie wieczne to jest teraz, czy jesteś pojednany z Bogiem, czy nie. Więc my, którzy pojednaliśmy się z Bogiem, już zaczęliśmy życie wieczne. Więc jeżeli zaczęliśmy życie wieczne, to to jest właśnie to dobre życie, które dzisiaj prowadzimy. Jeżeli to życie ma się rozwijać, kiełkować i pochłaniać to ziemskie życie, to cielesne, i to jest właśnie ta definicja dobrego życia, to potrzebujemy pokarmu. Zgadzacie się ze mną, tak? Więc co my teraz mamy konsumować? Co my mamy wkładać do naszych ust? Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który dał wam Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Więc oni od razu się zorientowali, że On chce teraz udzielić tej najważniejszej odpowiedzi. Jak On tak dociska i mówi, że jest pokarm życia wiecznego, jest pokarm życia doczesnego, więc mu od razu zadali pytanie, no dobrze, no to walcz śmiało, mów, co zrobić? Co zrobić? Co mamy robić? Co mamy robić, aby wykonywać dzieła Boże, aby mieć to życie wieczne? Co my mamy robić? I to już wiecie, bo to chyba powiedziałem w kazaniu 2 tygodnie temu. To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest bardzo mocny fragment z Ewangelii Jana, bardzo go lubię, bo on mówi o tym, co jest istotą. Jezus odpowiada bardzo konkretnie na bardzo konkretne pytanie. Mówi, to ja jestem pokarmem życia wiecznego. Ja jestem pokarmem życia wiecznego. Relacja ze mną, więź ze mną. Przez wiarę i wierność. Jakbyśmy sięgnęli po tą hebrajską definicję słowa wiara. To jest wiara i wierność i wiara to jest to samo. Jezus mówi, to ja jestem pokarmem życia wiecznego. Możesz mieć ze mną relację przez wiarę we mnie i przez wierność mi, poprzez bycie ze mną, przez chodzenie ze mną, przez bycie ze mną w małżeństwie. Tak? Więc jeżeli się pytam, co mamy zrobić? Ludzie, i właśnie wiecie, to jest właśnie siła religii. My w ten sposób odbijamy tą piłeczkę, kiedy ludzie mówią, czy kiedy ich ewangelizujemy, mówimy, o co chodzi w życiu wiecznym, o co chodzi w życiu z Bogiem. My mówimy, to nie chodzi o to, żeby dobre uczynki, bo Biblia mówi, że wszystkie nasze dobre uczynki jak szmata splugawiona. Nie o to chodzi, my im to mówimy. Ty musisz mieć więź z Bogiem, musisz przyjąć Jezusa do serca, ty musisz uwierzyć w Niego, ty musisz zaufać Mu, ty musisz wiedzieć, że On twoje grzechy wziął na krzyż. To jest droga do życia wiecznego. Wiecie, ale posłuchajcie, wszyscy, którzy nie pojednali się z Bogiem, a są na tej sali, no to jest prawda dla ciebie, ty musisz po prostu się nawrócić, ty musisz oddać swoje życie Bogu, nawiązać z Nim relacje. Od tego się zaczyna. Ale jeżeli dla nas, którzy już jesteśmy pojednani z Bogiem od lat, i ciągle nie potrafimy powiedzieć, że nasze życie jest dobrym życiem, to co z nami jest nie tak? To znaczy, że my porzuciliśmy to. My porzuciliśmy więź i relacje, od której wszystko się w naszym życiu powinno zaczynać i zaczyna. Halleluja. Dobrze. Idziemy dalej. Podobny werset z Mateusza 22:37. Pytali go, co jest najważniejsze, tak? Jezus pytał, on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. Największe przykazanie, pytano Jezusa. Jezus mówi, to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego. Ale największe i pierwsze przykazanie, jakkolwiek, to jest, będziesz miłował Pana Boga swego. Z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. I to jest droga, to jest pokarm życia wiecznego. To jest pokarm dobrego życia, to jest dobre życie. Miłować. Dlatego żona pyta się męża, czy ty mnie jeszcze kochasz? A on odpowiadając, przecież przynoszę pieniądze, nie odpowiada na pytanie. Zupełnie tak samo jak my. Kiedy Bóg się ciebie pyta, czy ty mnie kochasz, to ty mu odpowiesz, ale w kościele dzisiaj byłem. To tak jak ten mąż do żony, ale pieniądze przynoszę. Rozumiesz? To jest tak samo. Ale czy ty mnie kochasz? No słuchaj, no przecież jestem, no nie mam żadnej baby na boku, wiesz, to... Dzieci mamy razem, już 20 lat to trwa. 21, 22. Ty nawet nie pamiętasz, ile to trwa. Pamiętam, 23. To jest cały czas unikanie odpowiedzi. Jak żona cię pyta, to jest dla mężów rada, jak żona cię pyta, czy ty mnie kochasz, to mąż powinien po prostu od razu odpowiadać na pytanie. Czyli później będą i tak pytania, bo to pytania się nigdy nie kończą. Ale lepiej już uniknąć komplikacji i od razu odpowiedzieć, tak, kocham cię, bardzo cię kocham. Co mogę dla ciebie zrobić teraz? Tak trzeba iść. Wtedy ona przeżywa szok i trochę potrwa, zanim wymyśli, co możesz dla niej zrobić. Odpowiadaj na pytanie. Bóg się nas... Dobrze, zostawmy to, zostawmy. Nie brnijmy w to, bo już się robią konflikty, się tworzą na sali. Bóg cię kocha. I teraz Bóg ciebie pyta, czy ty mnie miłujesz. Tak? I to jest odpowiedź. To jest, czy cię miłuję? Panie, no ale chyba... Panie, ale... Nie, no sorry, takie ostre pytanie. Nie, naprawdę. To jest takie... To jest mocne pytanie, tak? No ale... Dokąd ty zmierzasz? No co chodzi? Czy ja coś nie tak? Tak mnie pytasz? Lipa. Już jest coś lipa. Już jest coś niezrozumiałego w relacji. Bóg się cię pyta, czy ty mnie kochasz? Co ty Bogu odpowiadasz? No panie, no ale... Nie no, spoko, no. Dziesięcina jest, jest. Biblię wziąłem, wziąłem. W kościele siedzę, siedzę. Na grupę domową mam, mam. Co tam jeszcze by potrzeba, no? Co jeszcze, panie? A Bóg idzie do jednego. Jednego ci potrzeba. Tego jednego ci potrzeba. Relacji, więzi, chodzenia z Bogiem, bycia blisko. Tego potrzeba. Czy ja wszystko dobrze robię? Na tych dwóch przekazaniach opiera się wszystko, tak? Więc przykazanie. Będziesz miłował Boga. Dobrze, co tu mamy? Tutaj mamy teraz taką rozkminę pewnie. O, to jest dobre, tak. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Bo wiecie, my mamy jeszcze, to jest też chciałem, koniecznie to chciałem tutaj powiedzieć przy okazji tego słowa, bo to jest taka ważna rzecz dla ludzi, którzy w greckim myśleniu od razu próbowali uciec przy okazji tego kazania, więc ja chcę tego uniknąć. Myślę tak. Bo to jest, znowu dotykamy tego tematu, ale powiedz nam po prostu, o co chodzi. Powiedz nam, o co chodzi. Jedno, jak mam żyć, tak? Więc... To jest ciekawe, że mimo, że tam Jezus powiedział przed chwilą, czytaliśmy, że to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał, to na to pytanie można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów. I w to wcale nie zaprzecza tamtej odpowiedzi. I teraz tutaj jest ten przykład. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I co my byśmy chcieli tu usłyszeć? Myśmy chcieli usłyszeć to, co jest tam powiedziane, było przed chwilą czytaliśmy. Wierzyć w tego, którego On posłał, będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca, tak? A on tu w dziwną stronę idzie i to często wierzącym tym ewangelicznym, nowotestamentowym sprawia problem. Rzekł do niego Jezus, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie małż świadectwa, ci ojca swego i matkę swoją. Więc już nam już to jest niedobrze. Po co Jezus go w ogóle o to pyta? Przecież Jezus wie, jaka jest odpowiedź. Nie chodzi o przykazanie. Ale Jezus go pyta. No ale ten oddziela odpowiedź. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegam od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak. Wiecie, zdajmy sobie sprawę, że Jezus nie kłamie, raz mówi prawdę, raz nie kłamie. On zawsze mówi prawdę. Więc teraz też mówi prawdę. I to jest ta sama odpowiedź, której wtedy udzielił, co mamy czynić, aby dokonywać dzieł Bożych. Ale on musi spotkać się z emocjami tego młodego człowieka, musi go, że tak powiem, docisnąć, musi go sprawdzić. Powiedziałbym, porównałbym, no zaraz przeczytamy to dalej, jak to było i tam są jeszcze pewne fajne rzeczy, ale powiem to w taki sposób, że ludzie chcą na przykład, miałem niedawno taką rozmowę, ludzie chcą na przykład żyć ze sobą. I mówią, my chcemy zamieszkać. Bo się kochamy. I też ktoś mówi, no ale to nie pobierzecie się? Mówią, no ale po co? Przeżytek po prostu. Mieszkajmy razem po prostu. Będzie dobrze, będzie fajnie. Ale ten, kto jest starszy, ten rodzic, który patrzy, bo to na przykład jest jego dziecko, no wie, że po prostu będzie dobrze, ale dlaczego nie chcą ślubu? I ten młody człowiek powie, no ale co, to tylko o ten ślub chodzi? Że co, weźmiemy tak ślub i będzie wszystko taka jedna rzecz. Gdzie Jezus właśnie w taki sposób odpowiada. No, jest dobrze, jest nieźle. Ale jednej rzeczy bardzo ważnej brakuje. I ja to czuję, ja to ci mówię. I chcę cię docisnąć. Jeśli młodzi ludzie są szczerzy i naprawdę się kochają i naprawdę chcą ze sobą być, to będą w pewnym momencie, może nie teraz, może nie od razu, ale w pewnym momencie będą przekonani, że po prostu, że to jest właściwe. I zobaczą, że po prostu, jeżeli naprawdę się kochają, są w stanie zawrzeć przymierze i powiedzieć sobie tak, amen, do śmierci ci nie opuszczę, w zdrowiu i chorobie na zawsze, ty jesteś moja, ja jestem twój, idziemy razem przez życie. Tak? W końcu tak odpowiedzą. Więc Jezus dokładnie tak samo postępuje z nami i On by mógł nam powiedzieć, słuchaj, najważniejsze jest to, żebyś mnie miłował. Bądźmy w relacji, bądźmy na zawsze. Tak? I tutaj jest to pytanie przez tego bogatego młodzieńca tak zwanego, czy dostojnika, zadane. A Jezus mu odpowiada, jednego ci brak. Więc to jest ta sama odpowiedź na to samo pytanie, tylko w taki sposób, żeby lepiej dotrzeć do naszego serca. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno jest tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Nie. Dlaczego mówię, że to jest ta sama odpowiedź? Ponieważ jeżeli ja z moim życiem jest tak. Albo jestem sam, albo mam żonę. Nie ma żadnych opcji pośrednich. Więc jeżeli wiem, że bez żony jestem sam, to dlatego ją mam i cały czas jestem z nią i wtedy jesteśmy małżeństwem. Jezus powiedział, jak trudno tym, którzy mają. Jak trudno tym, którzy mają związać się z Jezusem. Jeżeli oni już mają. Tak? Gdybym ja miał jakąś kobietę i był jej mężem. Poruszmy naszą wyobraźnią, żono kochana. Ja jestem z nią. Pamiętasz ją? Jesteśmy małżeństwem. To teraz Jezus powiedział, jak trudno jest tym, którzy już mają żonę, mieć inną żonę. Wiecie, to nasze życie z Bogiem w relacji, ono jest możliwe tylko wtedy, kiedy my żyjemy z tego poziomu nie mam. Ja dzisiaj nie mam. Ja nie mam nikogo poza Tobą, Boże. Wtedy mnie pcha do Ciebie, bo ja nie mam. Ale jeżeli mam już kogoś, coś ważnego, pięknego, co mną kręci, pociąga, jest pasją mojego życia, no to nie dziwne, że mnie nie ciągnie ku Tobie. Dlatego Jezus mówił, jak ciężko, jak trudne to jest. Jak to jest niemożliwe dla tych, którzy mają. I teraz już naprawdę nieważne, bo akurat w tym przypadku Jezus, On zrobił mu uzdrowienie wewnętrzne, zrobił mu po prostu sesję teofastyczną i po prostu zadał mu pytanie, które głęboko dotknęło jego emocji i chodziło o kasę w jego przypadku. Ale w naszym przypadku to mogą być bardzo różne rzeczy i kiedy my byśmy byli tymi ludźmi, którzy przychodzą do Jezusa w tym czasie i zadają pytanie, Panie, co mam robić? On by wiedział, jak nam odpowiedzieć. On może być i odpowiedział tak. A żonę masz? I gdybyś powiedział, mam. To on powiedział, jednego ci brakuje. Kochaj ty ją. I może to by o to chodziło, tak? A drugi by powiedział, kochasz wszystkich ludzi? Kocham, Panie! Jednego ci brakuje. Żony. Wiesz, ja nie wiem, to jest kwestia uzdrowienia wewnętrznego. Wiesz, Panie, ale ja wszystko czynię. A Panie powiedział, jednego ci brak. Idź i pogódź się ze swoim ojcem. Może by powiedział. Bo ta nienawiść, ta złość, która mieszka w twoim sercu, ona nie umożliwia, żebym ja wszedł w to miejsce. Bo twoja pasja już jest w twojej relacji z twoim ojcem. Aż kipi, aż buzuje. Relacja emocji nieprzebaczenia. I tam nie ma serca dla mnie. Nie ma miejsca dla mnie. Co może być? prorok może wystarczy, nie musi być uzdrowienie wewnętrzne, nie musi być teofastyka. Nie, w każdym razie tak mi się skojarzyło, ja po prostu generalnie widzę, że czasami jest potrzebne po prostu dociśnięcie. Dla nas, dla naszego uwolnienia. My możemy mówić fajne kazania, wiesz, na takiej zasadzie, co jest dobre, co jest złe, to bla, 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 bla. Ale wiecie, czasami po prostu potrzeba, żebyś ty był gotowy przyjść jak ten dostojnik czy bogaty młodzieniec, zadać Bogu pytanie, ale co brakuje, tak? I wtedy otrzymasz odpowiedź. Albo żeby, nawet jak nie pytasz, żeby ktoś ci po prostu, prorok, nie wiem, czy ktoś doszedł i po prostu cię odkluczył. Żeby po prostu powiedział, jednej rzeczy ci brakuje. Chociaż ostatecznie to się sprowadza znowuż do tego jednego, do relacji. Że znowu, okej, teraz mogę wejść w moją przyjaźń, w moją więź z Bogiem, ponieważ się uwolniłem moją duszę z tych rzeczy, które mnie powstrzymywały i nie pozwoliły mi mieć bliskiej relacji z Nim. Ale są bardzo różne rzeczy. Niektórzy z nas bardzo kurczowo trzymają się swojego życia, zapobiegliwości i tak dalej. To jest, prawdopodobnie by wtedy usłyszeli to. Ja też jako duszpasterz tego się uczę, żeby oprócz tego bycia miłym dla ludzi, serdecznym, czasami wrzucić coś, co po prostu będzie denerwowało. Bo może się okazuje, że to właśnie o to chodzi, żeby tam coś zadrgało. Czasami oczywiście strzelam ślepakami, czasami chybiam celu i dostał ten drugi, bo ten się schylił. Jest jak w Lucky Luck po prostu, jak w dobrej komedii. I Panie Boże, wybacz mi, nie jestem Jezusem i nie umiem ustrzelić za pierwszym razem tego, którego miałem. I tam kogoś leczą, wożą do szpitala, później go, nie bój się chodzić do tego kościoła, nie bój się. Jest to różnie. Ale jakkolwiek wierzę, że jest taka konieczność takiego nas dociskania przez Boga. I nie należy tej historii z bogatym młodzieńcem czytać na takiej zasadzie, że zaraz, tu jest jakaś sprzeczność. Tam powiedział, że wszystko to kochać Boga, a temu przywala, że jest bogaty. Niech on się zdecyduje. Nie, to jest o tym samym mowa. To jest mowa o sercu, które jest oddane do tego, żeby żyć życiem w relacji z Nim, żyć dla Niego. Dobrze, miłość. To jest, później jest... Dobra, tego już nie będę rozwijał. Kto ma przykazania moje, przestrzega ich, ten mnie miłuje. Tutaj Judasz na te słowa bardzo ciekawie powiedział, cóż się to stało, że masz się nam objawić, a nie światu. To jest też, powiem wam, to jest akurat to słowo z tego Judasza, to mi mocno dźwięczy po tym kazaniu o pokonywaniu duchu Babilonu sprzed 2 tygodni. My też moglibyśmy tak powiedzieć. Czym my dzisiaj na tym kazaniu się zajmujemy? O czym my gadamy? Ludzie do piekła idą. To jest to, co powiedział tutaj Judasz. Cóż to takiego wielkiego, że ty chcesz się nam objawić? Jakieś nieporozumienie. Jesteśmy z tobą 3 lata. Czy my potrzebujemy więcej objawienia? Ludzie muszą poznać, że ty jesteś Mesjaszem. Po co my tą rozkminę robimy o przykazaniach, że my cię miłujemy, jak przykazań twoich przestrzegamy, jak nie przestrzegamy, to prawdopodobnie coś z tą miłością, bo miłość wydaje owoc w postaci przestrzegania. Judasz mówi, zaraz, co to się stało takiego? O coż tu chodzi? Że masz się objawić nam, a nie światu. Ale to jest właśnie to jest Boży porządek. Bóg nie będzie miał problemu z tym, żeby objawić się światu. Żadnego. Jeżeli objawi się nam. Jeżeli my wejdziemy w tą więź, w to małżeństwo i relacje z Nim, wtedy On natychmiast objawia się światu poprzez nas. Bo tak jak diabeł nie może nic złego zrobić nam na tym świecie bez udziału ludzi, tak samo Bóg nie może zrobić nic dobrego na tym świecie bez udziału człowieka. I to nie chodzi o to, żeby ci, którzy Go nie znają, głosili Go, bo to wtedy mamy po prostu jak ci muzułmanie, którzy krzyczą o Allahu, tylko żeby ci, którzy Go poznali i doświadczyli, nawet wtedy bez słów i bez specjalnej... bez specjalnego, agresywnego prozelityzmu pozyskiwali ludzi dla Niego. Ponieważ On i się im już objawił. Kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, tak? Więc to jest... Tak? Jakieś uwagi macie? To powiedzcie, może inni będą też... Prozelityzm. Nie, dobrze. To prozelityzm to, ja nie wiem, to sprawdzę za tydzień, powiem. W Wikipedii przeczytam dokładną definicję, żeby nie chybić. Na dzisiaj, jak to rozumiem, to to jest po prostu takie na siłę nawracanie kogoś. Z innej wiary na moją wiarę. Były zarzuty ze strony prawosławia wobec katolicyzmu po 89, gdzie katolicy uruchamiali misje na Ukrainie i w Rosji i wielu ludzi zaczynało chodzić do kościoła katolickiego. Wtedy cerkiew prawosławna mówiła, że to jest prozelityzm, uprawianie prozelityzmu, to jest zło, przyciągacie ich do siebie. Tak? Więc Jezusowi nie chodzi o prozelityzm, Jezusowi chodzi o to, żeby on objawił się światu przez nas. No, dobra. A, sprawdzę jeszcze. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Czy to już jest ostatni werset? Tak, przedostatni. To jest cytat. Wczoraj akurat było w Wyborczej, było o Tomaszu Mertonie. Kiedyś przeczytałem całą jego książkę. To jest taki Amerykanin, który został mnichem i dużo napisał na temat medytacji. W ogóle wcześniej prowadził strasznie złe życie, miał dziecko nieślubne, upijał się, cudzołożył, podróżował po całym świecie. W pewnym momencie coś się w nim zapaliło, trafił do klasztoru i wtedy tam się coś dobrego zrobiło, bo zaczął naprawdę szukać Boga. I to jest takie akurat, może kiedyś będziecie mieli okazję, to sobie poczytajcie o Mertonie. Nie wszystko jest godne polecenia, ale to akurat jest. Kiedyś jakiś dziennikarz zapytał Tomasza Mertona, jaka jest najgorsza choroba, jaka najgorsza choroba toczy świat. Odpowiedział: skuteczność. Bo od klasztoru po Pentagon zakład musi pracować i mało czasu oraz energii zostaje na cokolwiek innego. Ktoś nie łapie, niech sobie jeszcze poczyta chwilę, to będzie tu wisiało. Ale to jest właśnie, to jest w kontekście tego słowa, które ja dzisiaj mówię, tak? Co jest wrogiem naszego życia z Bogiem? Wrogiem naszego życia jest z Bogiem jest często wszystko, co my chcemy dla Niego zrobić. Uczynienie naszego życia dobrym. Pomodliłeś się? Pomodliłem się. Ewangelizowałeś? Ewangelizowałem. Pracowałeś? Pracowałem. Posprzątałeś? Posprzątałem. Jak żona Jimmy'ego Dołca kiedyś powiedziała, kazanie mówi, że po prostu ona nie mogła wejść w relację z Bogiem, bo była najstarszą córką w wieloosobowej rodzinie, wielodzietnej rodzinie, chyba siódemka czy ósemka dzieci. Ona była najstarsza i ona miała tylko jeden element w głowie, że on Elma, ona miała na imię. Elma jest dobra, jak karmi młodsze rodzeństwo, jak sprząta z kuchni i za każdym razem, jak ją nakryją, to ma albo miotło, albo szmatę w ręku. To było życie Elmy. Wtedy Elma jest dobra. Powiem wam, dokładnie tak samo jest u nas. Naszym największym tym bagażem w życiu jest właśnie skuteczność. Zrobić coś dla Boga. A tu trzeba się zatrzymać. Trzeba wejść w relację z Nim. Więź. I wszystko, co robię, robić z Nim. To jest zupełnie inna para kaloszy. Wtedy się okazuje, że wtedy idziemy do tego, co najważniejsze. On będąc zakonnikiem powiedział, że skuteczność jest największym błędem, bo od klasztoru po Pentagon, czyli po prostu to przenika każdą sferę życia, każdą instytucję, każdą misję chrześcijańską. Czy my już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy dla Pana zrobić? Powiem wam, odpowiedź jest zawsze jedna. Nie zrobiliśmy jeszcze. Czy my jako zbór zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy? Nie zrobiliśmy. Ciągle jest tu mnóstwo leni, którzy nie chcą pracować dla Pana. Ty się tam nie uśmiechaj z tego drugiego rzędu od tyłu. Czy już pościłeś? Mieliśmy 3 tygodnie postu. Dlaczego nie włączyłeś się w 3 tygodnie postu? To dobrze, okej. Okay. Ale teraz, i to jest wszystko właściwe, nie włączyłeś się, to znaczy, że masz problem. Ale zgadzam się z Tomaszem Mertonem. Bo mogłeś się włączyć już we wszystko, a dalej uważasz, że twoje życie jest figę warte. Ale nawet apostoł Paweł powiedział, że o życiu moim mówić nie warto. Każdy ma chwilę zwątpienia. Nawet Salomon. Każdego dopadnie ta refleksja. Ale Bóg nas prowadzi do tego, żebyśmy mieli dobre życie. Zachęcam cię do spojrzenia na swoje życie z perspektywy piękna. To jest taki dodatek, nie mam na to wersetu, ale strasznie mi to chodziło po głowie. Zauważyłem, że są ludzie, którzy się ładnie ubierają. Niewielu. Przestańcie z przykład tego. Nie uważam, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, ubierać się pięknie. Ale powiem jedną taką rzecz. Jeżeli dla kogoś coś jest ważne, to on to robi. Nie może być tak, że dla kogoś, ktoś ma wysokie jakieś pojęcie o pięknie, jakąś estetyka jest dla niego ważna w życiu i on w tym samym momencie całym swoim życiem zaprzecza temu. Nie, to jest po prostu coś się tutaj gryzie. Dla kogoś jest ważne piękno, to on to piękno jest, zaczyna być widzieć w jego życiu. On to po prostu, on to wprowadza, tak? I teraz o tym życiu z Bogiem, wiesz. Budzisz się rano na tyle, na ile masz tego wyobrażenia o tym pięknym życiu z Bogiem, o relacji z Nim. To tyle zrób. I już podniesiesz swoje życie na wyższy poziom. Tak? Ja wstaję rano i mówię, Boże, szabat. Szabat szalom. Znowu ten dzień, w którym nie wiem, co mam robić. Bo sobie postanowiłem, że nic w tym dniu nie robię. Bez ciebie. Ale wiesz, wtedy, kiedy jestem w relacji, to on mnie zaczyna prowadzić. Ja wtedy zaczynam ten dzień wypełniać treścią, bo żyję z nim. Zrób tak samo ze swoim życiem. Na tyle, ile masz wyobrażenia o życiu z Bogiem, o pięknie, zacznij robić małe kroki. Na tyle, na ile sobie to wyobrażasz. Na tyle, na ile ci się to kojarzy. Dla każdego może być to co innego, ale jeżeli to jest naprawdę, to idź w tą stronę. Może będziesz potrzebował pójść w samotność na jakiś czas. Ja tak miałem w poniedziałek miałem spotkanie z Jurkiem Rycharskim, gadaliśmy 4 godziny, później odjechałem i taki byłem zbudowany, zawsze po spotkaniach z nim jestem zbudowany, jak sobie pogadamy. I miałem taką myśl, Boże, to jest bardzo proste, jak nie wiem, co mam zrobić, to muszę zadać 2 pytania. Pierwsze, co by zrobił Jezus na moim miejscu? Wtedy przychodzi odpowiedź. A drugie pytanie jest takie, jeżeli nie potrafię sobie wyobrazić, co Jezus by zrobił, to zadaj pytanie, co Jurek Rycharski by zrobił na moim miejscu? I to jest fajne. Później miałem, w tygodniu miałem taką myśl. Z Lizą rozmawiałem. Ostatnio strasznie mi stolarka chodzi po głowie. I może zrobię jakiś stół niedługo, bo tak po prostu coś mi jakoś wzięło. Już drewno oglądałem, już narzędzia oglądałem. Może wezmę i stół zrobię. Ale to myślałem tak. Jeden człowiek, żeby być w relacji z Bogiem, musi wziąć gitarę, usiąść z nią i zacząć grać na niej. Drugi musi wziąć hebel, drewno i zrobić stół. Nie wiem, łapiecie mnie. Ale to jest po prostu, chodzi o twoją duszę. Tu chodzi o to, żeby się zatrzymać. Żeby odpuścić, żeby wrócić do miłości z tym, który jest najważniejszy dla ciebie. Więc zadaj sobie pytanie, co by zrobił Jezus? Co by zrobił Merton? Co by zrobił Jurek Rycharski na twoim miejscu? Co by zrobił Marek Ciesiłka? I zrób to. I zapewniam cię, po prostu natychmiast Bóg się pojawia w twoim życiu i natychmiast zaczynasz korzystać z pokarmu życia wiecznego. Bo on jest blisko. Tak więc, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Alleluja. Czy ktoś coś dodać do tego? Można coś dodać. Coś chce zapytać o coś, co się komuś nie zgadza? Ciężko jest, wiem, bo to... ciężko się nie zgadzać z pastorem. Właściwą podam? Iza mówi, że właściwą definicję prozelityzmu podałem, sprawdziła. Amen. Dobra, powstańmy. Halleluja, Panie, uwielbiam Ciebie, że masz dla nas dobre życie, pełne przyjaźni, pełne miłości. I tym dobrym życiem jest chodzenie razem z Tobą. Życie w relacji, w więzi, w bliskości z Tobą. Panie, pozwól, żeby w naszym życiu zostały ujawnione te jedyne rzeczy, których nam brak, które nas powstrzymują. Bo bardzo jest trudno tym, którzy mają mieć Ciebie. Tym, którzy już coś mają, tym jest bardzo trudno mieć Ciebie. Panie, uwolnij nasze życie od skuteczności. Od tego demona skuteczności, produktywności. Żebyśmy byli w stanie związać się z Tobą i z miłości Twojej wypełnić Twoje przykazania. Z miłości do Ciebie, z relacji uczynić wszystko dobre, co mamy robić dobre w naszym życiu. Panie, Ty nie jesteś Bogiem, u którego cele uświęcają środki. Nie, tak nie jest. Ty jesteś Bogiem, który kocha, który chce nas mieć blisko Ciebie i który prowadzi nas do owocności bez kompromisów, bez skracania drogi, bez uświęcania złych środków i złych metod. Panie, daj naszym duszom piękno. Daj, by nasze dusze prowadziły piękne życie, żeby nasze dusze oddychały. Oddychały Tobą. Cieszyły się tym, co mają. I Panie, proszę Cię, uzdrów tych dostojników, tych bogatych młodzieńców, wszystkich, którzy są wśród nas, którym jeszcze i ta jedna rzecz przeszkadza, żeby spotkać się z Tobą. Ta jedna emocja, to jedno miotanie, ta jedna trudność, żebyśmy mogli wejść w bliskość z Tobą. Panie, pokaż nam te rzeczy w naszym życiu. Pokaż nam troskę, lęki, obawy, które nie pozwalają nam w miłości otworzyć się na Ciebie. Błogosławię Cię, Jezu. Amen. Przypomniała mi się rozmowa sprzed pół roku z pewną kobietą, której się oświadczył mężczyzna. I ona miała wątpliwości, co z tym zrobić. Wszystko wyglądało bardzo dobrze, więc nie była to żadna taka jakaś dziwna sytuacja. Natomiast jej serce nie odpowiedziało za pierwszym razem, tak się zatrzymała. Poszła się modlić i mówi: tato, co ty o tym myślisz? I fajne było to, co Bóg jej powiedział. Bóg jej powiedział: pozwól mu kochać ciebie. Pozwól mu kochać ciebie. To usłyszała. I po prostu mówi tak, jakby wszystko odeszło. I później się nawiązała więź i zaczęła się ta relacja rozwijać. Myślę, że to jest bardzo dobre, ponieważ pozwól Bogu kochać ciebie. Pozwól mu. Pozwól mu, żeby kochał ciebie. Dopuść go do swojego serca. Pozwól, żeby okazał ci miłość. Swoje ciepło. Swoją przyjaźń, akceptację. Dopuść go. Niech mówi dobre rzeczy do ciebie. Pozwól mu mówić te dobre rzeczy. Nie myśl w kategoriach, ale co z tego będzie? To będę musiał wyjść, tak jak ona, tak? Ojejku, to będę musiał wyjść za mąż, czy dokąd to mnie doprowadzi? Albo nie, pozwól mu kochać ciebie. Będzie wszystko dobrze. No i tak samo jest z Bogiem. Że pozwól Bogu kochać ciebie. Amen, kochani. Do zobaczenia za tydzień na grupach domowych i gdziekolwiek tam jesteście. Niech Bóg was rozgrzewa, rozmiękcza, roztapia. Żyjcie w przyjaźni i pamiętajcie, Bóg przyszedł objawić się nam, a nie światu. Amen. Do zobaczenia.